Witam, a moim gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u. Witam serdecznie.
Dzień dobry, pozdrawiam.
Miałem zacząć od pytania o szczepienie dzieci. To dobra decyzja, bo jest pan również lekarzem, doktorem medycyny.
To jest dobra decyzja. Rozszerzajmy populację osób, które mogą być szczepione. Im będziemy lepiej przygotowani na kolejne fale, które nadejdą, tym lepiej. Wreszcie ochrona dla dzieciaków, dla tych najmłodszych od pół roku życia, więc bardzo dobrze.
Ale nadejdą takie wielkie fale jak poprzednie, bo na
one
razie
będą
miały
inne.
Być
zapowiadane. One są już zupełnie inne. Ten wirus, jak każdy, mutuje. Inna była ta fala, dość powszechna, która przebiegła w czasie końcówki wakacji i teraz początku jesieni. Ona objęła bardzo dużo osób, ale niezbyt wiele, Bogu dzięki, trafiło na oddziały intensywnej terapii. I to jest zasługa w dużej mierze szczepionek.
No, ale wiemy też, że bardzo wielu Polaków się nie zaszczepiło.
Problem jest ogólnie ze szczepieniami. Coraz mniej osób zgłasza swoje dzieci do obowiązkowych szczepień. To jest problem widoczny. To nie chodzi już tylko o COVID, to chodzi o wszystkie inne, o cały kalendarz szczepień. Z roku na rok.
Dlaczego?
Ta grupa wzrasta. Myślę, że jest bardzo wiele fake newsów w tym obszarze, bardzo dużo kłamstwa, bardzo dużo manipulacji, również propagandy za wschodniej granicy, która w tym uczestniczy.
Może trzeba się zaangażować bardziej w promowanie szczepień.
Ja jestem od początku zwolennikiem szczepień. Przyjazd ukraińskich uchodźców do Polski spowodował, że wiele chorób może się odtworzyć. Gruźlica, bardzo powszechna na Ukrainie, znów jest coraz częściej rozpoznawana w Polsce. Takich przypadków będzie więcej, więc tym bardziej obejmijmy też szczepieniami tych wszystkich, którzy przyjechali za wschodniej granicy.
Trzeba zgłosić wniosek o wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego?
No, złe rządy trzeba odwoływać, jak tylko istnieje taka możliwość. Jeżeli istnieją przyczyny do tego, a te przyczyny istnieją przede wszystkim w nieradzeniu sobie z drożyzną, w nieradzeniu sobie z cenami energii, z wzrostem cen energii, wzrostem cen gazu, z brakiem węgla, czyli z bezpieczeństwem energetycznym i oszustwem, do którego się rząd dopuścił, bo oszukiwali nas, spółki energetyczne nas oszukiwały. Mówiły, że to przez wojnę rosną ceny energii, a to przez ich marże urosły ceny energii. Z 10% marża w 2021 roku do 70%. No to jest jedno z wielkich oszustw.
Uczciwie rzecz biorąc, z powodu wojny też wzrosły.
Nie. Wojna była pretekstem i została wykorzystana do tego, żeby w tak radykalny sposób podnosić ceny energii, marże na energię.
Zgoda, ale ceny energii wzrosły nie tylko w Polsce. No, chyba nie ma spisku z wszystkich spółek światowych energetycznych.
Ten wzrost z 10 do 70% jest gigantyczny przy stałych cenach węgla dla odbiorcy masowego, jakim jest elektrownia, elektrociepłownia, czy wytwórcy własnego węgla, gdzie kopalnia na przykład w Bełchatowie wydobywa własny węgiel i spala go tuż obok. Tam nie wzrosły koszty pracy, nie wzrosły koszty węgla, tylko chęć zysku była tak wielka, że żerują na nas te wielkie sieci energetyczne pod nadzorem pana Sasina.
Wróćmy do odwołania premiera.
No ale to jest jedna z przyczyn.
To pan teraz mówi o przyczynach,
ja
rozumiem.
Ja mówię o merytorycznych przyczynach i teraz zdolność polityczna.
A ja się pytam, czy jest zdolność
czy to jest
polityczna.
Możliwe?
No, Szymon Hołownia mówi, trzeba się po prostu dogadać. Siadamy, dogadujemy się, odwołujemy.
Znaczy ja uważam, że nie ma problemu po stronie demokratycznej opozycji, żeby dojść do porozumienia i żeby ten rząd odwołać. Problem jest, że jak policzymy i matematyka tutaj ma największe znaczenie, matematyka sali sejmowej, ona niestety wciąż jest na korzyść rządzących.
A jak się dogadacie z Konfederacją? Znaczy, też jest cały czas większość, ja wiem, ale to już wtedy kilku posłów dosłownie wam wystarczy.
No, nie tak kilku, to jest około 10 posłów, to nie jest mało. Jak czasem jednego, dwóch się było bardzo trudno przekonać do przyzwoitego zachowania. Ja jestem zwolennikiem prób, starań o to, żeby zatrzymać złe rządy. Zanim to ogłosimy, zanim podejmiemy taką próbę, najpierw trzeba matematycznie sprawdzić, na ile jest
matematycznie
możliwość tego.
Matematycznie sprawdźmy, czy jesteście gotowi na współpracę z Konfederacją. W odwołaniu rządu, na początek.
Konfederacja to będzie test wiarygodności też taki dla Konfederacji. Czy są po stronie dzisiaj rządzących i tych wysokich na przykład cen energii, czy chcą zmiany. Uważam, że nawet z punktu widzenia pozycji ich w parlamencie, gdzie nie mają choćby wicemarszałka, nie mają wpływu na pracę prezydium
Sejmu.
Ale
kto miałby być wicemarszałkiem?
Ale ja mówię o takim sposobie myślenia, który może mniejszym ugrupowaniom towarzyszyć i to może być jeden z punktów dyskusji, większy udział w pracach Sejmu, przedstawienie ich projektów. Kiedyś rozmawialiśmy o zmianie marszałka, to było kilka miesięcy temu. To dla Konfederacji ważne były ich projekty, żeby były prezentowane. Dla każdego klubu, dla mojego, chciałbym, żeby też ustawa o odnawialnych źródłach energii, o uwolnieniu zielonej energii była procedowana. Ustawa o ochronie polskiego rolnictwa była procedowana. Ustawa o dobrowolnym ZUS-ie była procedowana. To wszystko jest w zamrażarce od miesięcy i tu mogę dać gwarancję, że wszystkie projekty...
Wszystkie?
Wszystkie projekty.
Ta stop ukrainizacji Polski także?
Rozważenie i przedstawienie projektu to nie znaczy poparcie. Ja nie będę tego projektu popierał. Ale obywatele mają prawo zgłaszać, posłowie mają prawo zgłaszać projekty, a blokowanie, bo nie podoba mi się autor projektu, no to nie jest demokracja, to jest autorytaryzm.
Donald Tusk chciałby powołania komisji śledczej w sprawie afery taśmowej i udziału w niej Rosji. Chciałby pan takiej komisji?
Chciałbym komisji, która zbada, czy Pegasus działał i wpływał na wybory, i taki wniosek został złożony. Chciałbym zbadania również afery taśmowej, wyjaśnienia, czy ten ślad rosyjski jest taki prawdziwy, czy to się wszystko w ten sposób odbywało. Te połączone fakty, choćby o zakupie węgla z Rosji, z 5 milionów ton do 12-13 milionów ton, zablokowanie odnawialnych źródeł energii, to jest w doktrynie bezpieczeństwa Rosji. Odnawialne źródła energii na zachodzie Europy to zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji.
Naprawdę wierzy pan w to, że politycy PiS-u byli promowani przez Rosję i oni byli na usługach Rosji?
Nie, ja pokazuję, co robił PiS. Zwiększył wydobycie, zwiększył zakup węgla z Rosji i zablokował OZE. To są jedne z pierwszych decyzji. To jest styczeń 2016 roku. Energetyka prosumencka zablokowana, energetyka wiatrowa zablokowana, mniejsza opłacalność fotowoltaiki.
Panie prezesie, ale to jest inny temat niż afera taśmowa. Afera taśmowa to jest historia sprzed kilku lat i jest oskarżenie bardziej mediów, ale niektórzy politycy je podjęli, że tamte wybory wygrało dla PiS-u Rosja.
Dlatego to nie wyjaśniają dzisiaj służby państwa, nie wyjaśnia prokuratura, dlatego trzeba powołać komisję śledczą. Choć oczywiście to jest tylko wniosek symboliczny, bo ten wniosek nie zostanie ani przedstawiony pod głosowanie, a nawet jakby został, to nie sądzę, żeby uzyskał większość dzisiaj w parlamencie. Ale my będziemy popierać, czy się podpisywać, czy głosować za nim. Oczywiście my jesteśmy solidarni z innymi ugrupowaniami. Jak zgłaszamy nasz wniosek, liczymy na solidarność innych ugrupowań po stronie demokratycznej. Jak one zgłaszają określony wniosek, to możemy je poprzeć, jeżeli się z nim zgadzamy, a tu się zgadzamy.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, jest gościem radia RMF FM. Niestety my się musimy już pożegnać ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu internetowym RMF24 na stronie rmf24.pl, a także w naszych mediach społecznościowych. Poseł i rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec zapowiedział całkiem niedawno, bo tydzień temu, że przewodniczący PO Donald Tusk zamierza jedną z pierwszych decyzji, jaką podjąć po wyborach, jak rozumiem, wygranych przez Zjednoczoną Opozycję, to jest wprowadzenie związków partnerskich. Co na to PSL?
My nie popieramy tego projektu, nie, to nie jest nasz postulat programowy.
No ale to jak będziecie w koalicji, cała Zjednoczona Opozycja, ja rozumiem, że on składa to w imieniu Platformy, ale no to po prostu składa, obiecuje gruszki na wierzbie, bo nie ma takiej większości.
To jest, proszę zaprosić sobie tutaj pana przewodniczącego Tuska i z nim sobie o tym porozmawiać. My tego w programie wyborczym nie mamy.
Czy Rafał Trzaskowski, czy Donald
Tusk mówił... W sprawach światopoglądowych u nas jest wolność sumienia i każdy głosuje jak chce. Nie ma doktryny partii w tej sprawie, nie ma linii partii i nie ma wykluczania kogoś z formacji za to, że ma swój światopogląd.
No to zadam panu jako prezesowi pytanie. Jest pan za wprowadzeniem takich związków do polskiego prawa?
Nie przedstawiam takiego projektu. Ja nie widziałem też projektu Platformy. Czy ktoś widział ten projekt? Czy ktoś widział w ogóle jakikolwiek projekt w ostatnich miesiącach w tym zakresie? Jestem za ułatwianiem ludziom życia. Jeżeli chodzi o dostęp do informacji medycznej, tak, jestem za tym, żeby był dostęp do informacji medycznej. Jeśli chodzi o sprawy majątkowe, o ułatwienie życia, tak. Ale dzisiaj ja nie widziałem żadnego projektu, oprócz hasła, które jest wymieniane i powtarzane na wiele sposobów. Ono się nie materializuje nawet w projektach opozycji dzisiaj, partii lewicowych, Platformy czy Lewicy. Nie są dzisiaj takie projekty przedstawiane.
Mówi pan, że jest za ułatwianiem życia. Poseł Marek Sawicki z PSL-u mówi, w mojej ocenie związki partnerskie niczego nie zmieniają w sensie statutu prawnego dzisiejszych partnerów, czy hetero, czy homoseksualnych, bo u notariusza też możemy sobie wszystkie te prawa zapisać. Zarówno prawo do informacji medycznej, jak i prawo do dziedziczenia.
No tylko to jest już wysiłek pójścia do notariusza, każdy to musi zrobić indywidualnie. Można byłoby ułatwić funkcjonowanie i życie w sposób ustawowy.
Panie prezesie, no bez złośliwości, ale pójście i zawarcie związku partnerskiego też jest pewnym wysiłkiem.
Nie chodzi o tylko i wyłącznie jeden akt, bo tutaj w sprawie dostępności do informacji medycznej jest jeden akt notarialny, dostępności do innych rzeczy, pewnie kolejny, ale tak jak mówię, to nie jest mój projekt, więc proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja będę tutaj rozwijał jakieś elaboraty na ten temat, bo my tego w programie nie mamy. U nas jest wolność światopoglądowa, tak jak pan widzi, każdy ma prawo do swojego zdania i chciałbym, żeby w każdej demokratycznej formacji taka wolność panowała, bo to jest jednak bardzo ważne.
Drugi postulat Donalda Tuska, o którym mówił do niedawna jako postulacie całej opozycji.
Pan mnie zaprasza na rozmowy o postulatach Platformy
Obywatelskiej. Panie prezesie, nie, ja zadaję pytanie.
Trochę to nie jest w porządku, bo ja mam swoje postulaty. Dobrowolny ZUS, zamrożenie cen energii, zdrowa i bezpieczna żywność,
panie pośle,
sprawy
ale ekologiczne. Ja jeszcze nie zadałem pytania.
Ale drugie pytanie, pierwsze pytanie o Donalda Tuska. Drugie pytanie o Donalda Tuska.
Możemy
poświęcić całą rozmowę Donaldowi Tuskowi, ale po co robić konkurencję Wiadomościom? One i tak mu cały program poświęcają.
Że nie będzie cały program poświęcony Donaldowi Tuskowi. Chciałem się zapytać o projekt zmiany ustawy aborcyjnej. Wiadomo, że PSL nie jest zwolennikiem tego projektu. Jaka ustawa powinna być?
Mamy swój pomysł na tą sprawę.
Proszę powiedzieć swój pomysł.
I to zaprezentowany nie dziś, nie wczoraj.
Dziś, powrót do tego,
pierwszy,
co było.
Powrót do kompromisu. Punkt drugi, rozpisanie referendum w tej sprawie. Trzy pytania referendalne w tej sprawie. Czy jesteś za zaostrzeniem prawa aborcyjnego, czy jesteś za liberalizacją? Patrz ten projekt Lewicy czy Platformy do 12 tygodnia. Czy jesteś za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego z trzema przesłankami? I za czym ja bym w takim referendum głosował?
Panie prezesie, ale doskonale pan wie, że Trybunał Konstytucyjny wydał pewien wyrok. W związku z tym trzeba by zmienić konstytucję albo zmienić Trybunał Konstytucyjny. Nie.
Każda ustawa napisana na nowo, a to by była na nowo napisana ustawa, musiałaby być zakwestionowana przez
Ponownie
Trybunał.
Ponownie przez Trybunał, tak. No ale przecież tak. Trybunał w tym składzie ją zakwestionuje.
Nie wiem, czy ktoś ją skieruje w tym kształcie do Trybunału Konstytucyjnego.
No, panie pośle, no PiS na pewno to zrobi. I Konfederacja.
Okej. Pytanie jest o kolejne kroki w tej sprawie. Jeżeli byłoby referendum, to nie wiem, czy PiS zakwestionuje takie rozstrzygnięcie. Bo głos społeczny może być na tyle ważący również dla środowiska PiSu, że będą bali się tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Stąd dwa kroki. Pierwszy, ustawowy w Sejmie. Drugi, odwołanie się do głosu obywateli.
Rozumiem, ale powiedzmy sobie szczerze, polskie społeczeństwo, tak jak wiele innych, jest w tej sprawie bardzo podzielone. W związku z tym nie podzielam optymizmu albo pesymizmu pana prezesa. Myślę, że jednak trafiłoby to do Trybunału.
Oczywiście to tylko jest badanie sondażowe, nie badanie w postaci referendum. To większość, znakomita większość Polaków była za utrzymaniem kompromisu.
Rzeczywiście tak było, to się zmieniło, ale zostawmy ten temat, przechodzimy do pytań.
Nie wiem, czy to aż tak się zmieniło radykalnie. Ja wierzę, że na te trzy pytania ta odpowiedź kompromisowa by wygrała.
Z kim wystartuje PSL? Już wiadomo.
PSL jest samodzielną formacją polityczną, jedyną obecną w parlamencie pod tą samą nazwą od 30 lat, więc wystartuje jako Polskie Stronnictwo Ludowe lub zawiąże koalicję z innymi ugrupowaniami. Chciałbym, żeby dla sukcesu wyborczego powstały dwa bloki. My będziemy budować blok centrowy, centrowo-prawicowy. Drugi blok to powinien być liberalno-lewicowy. My wiemy, gdzie jesteśmy. Pytanie do innych formacji, gdzie one się określają. Jak trochę porozmawialiśmy o programie, to widać, że na przykład Platforma określa się bardziej po lewej stronie. A Szymon Hołownia, myślę, nawet w tej sprawie referendum jest
bliższy
nam.
W tej sprawie się zgadzacie, to prawda. Możliwa jest taka koalicja, bo Szymon Hołownia jest bardzo niechętny do koalicji.
Bo to jest nowy ruch. Ja rozumiem, każdy nowy ruch na fali świeżości, takiego entuzjazmu, chce spróbować własnych sił. To jest naturalne. Tylko na końcu musimy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie zadawane nam również przez wyborców. Jak chcecie wygrać wybory, jak wygracie wybory, jak chcecie to zrobić? Ja przedstawiam koncepcję dwóch bloków. Uważam, że ona jest najskuteczniejsza i mam to zbadane. I w badaniach opinii publicznej, i w badaniach naukowych, i w doświadczeniu. Ktoś proponuje jedną listę. Okej, to też jest jakaś propozycja. Najgorsze to jest wystawienie 6-7 list, a do tego może też dojść.
No, wszystko to wskazuje, że do tego dojdzie.
Ja zrobię wszystko, żeby było inaczej. Efektów trzeba się spodziewać pewnie nie jeszcze w listopadzie, grudniu, ale początek przyszłego roku już decyzje choćby kierunkowe, w tej sprawie powinny zapaść.
Porozumienie Jarosława Gowina?
Rozmawialiśmy w pierwszej kolejności o formacjach większych, które startowały lub mają możliwość startu samodzielnego. Porozumienie ma to doświadczenie współrządzenia z PiS-em, które jest obciążające. Ale ma też grupę osób, która w boju ostatnich głosowań się sprawdziła i nie uległa pokusie fruktów władzy. Bo na przykład takiego pana posła Bukowca, panią poseł Srokę, kuszono różnymi ofertami, żeby tylko przeszli na stronę dzisiaj rządzących. Oni są dzisiaj po dobrej stronie mocy. Czy łatwo jest odbudowywać swoją wiarygodność? Na pewno to wymaga czasu, ale ja bym w przeciwieństwie do wielu osób z obozu opozycyjnego nie odrzucał dzisiaj każdego głosu, który przechodzi ze strony PiS-u, tylko bym ten głos przyjmował, bo każdy głos to każdy też wyborca, który kiedyś może głosował. Pomoc dla wyborców PiS-u musi być otwarty. My ten pomoc otwieramy. Widzę, że nie wszyscy chcą ten pomoc otworzyć, ale bez głosów centrowych, które były oddane na PiS, nigdy wyborów nie wygramy.
Panie prezesie, wspomniał pan o tym, że jak się chce przyciągać posłów PiS-u, to żeby choćby odwołać premiera, to trzeba im coś zaproponować. Rozumiem, że jakby ktoś... Pytam. Nie wiem, czy rozumiem. Pytam, czy jakby ktoś teraz przeszedł, nie wtedy, kiedy... Tylko teraz mógłby liczyć na miejsce, nie mówię bezwarunkowo, na listach PSL-u?
No, jeżeli ktoś chce naprawić swoje błędy, a jeszcze jego głos będzie miał określoną wagę w trudnym momencie, czyli w momencie przejścia na dobrą stronę mocy, to na pewno może liczyć na poważną rozmowę z naszej strony.
Powinniśmy się szykować na kolejny napływ uchodźców?
Ostatnie tygodnie drony irańskie sprzedane do Rosji, latające nad Kijowem, niszczące Kijów, niszczące inne miejscowości, znów obudziły emocje wojenne w Polsce, bo one przygasły. Jak nie ma obrazków codziennie powtarzanych, nie przeprezentowanych, to te emocje gdzieś znikają. Inaczej się podchodzi wtedy, ta wojna była gdzieś bardziej odległa, znów jest
bardzo bliska.
Bardzo bliska. I szczególnie w zimie, kiedy mogą być też na Ukrainie problemy i z żywnością, i z ogrzewaniem. Może być ta kolejna fala. Miasta, miejscowości muszą być na to przygotowane. Państwo musi być na to przygotowane. Uważam, że pan prezydent nie tylko w kontekście bezpieczeństwa militarnego, ale przygotowań właśnie do energetycznych przygotowań w Polsce, ale też do przyjęcia nowej fali uchodźców powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
A powinni pracujący Ukraińcy płacić, jak zaproponował minister Szefernaker, za swoje utrzymanie, za część swojego utrzymania w ośrodkach dla uchodźców?
Jeżeli zarabiają pieniądze, jeżeli nie ma rząd siły sprawczej, żeby pozyskać środki z Unii Europejskiej, która mogłaby za to zapłacić, ja uważam, że Polska powinna wystąpić z bardzo dużym wnioskiem. Może razem nawet z Niemcami, bo to jest drugi kraj, który przyjął dużą rzeszę uchodźców. O to, żeby 1000 euro miesięcznie dla polskich przedsiębiorców, dla polskich samorządów na utrzymanie uchodźców z Ukrainy było z Unii Europejskiej wyasygnowane. Ja się dziwię, że do tego nie doszło do dzisiaj. I tu mam pretensje, mam wnioski do rządzących w Polsce, ale też do Unii Europejskiej. Nie ma obozów w Polsce, nie ma sytuacji dramatu humanitarnego. Przyjęliśmy pod swoje dachy masę uchodźców. Dzisiaj oczekujemy, że Unia Europejska będzie współodpowiedzialna za ich utrzymanie w Polsce.
Ale Prawo i Sprawiedliwość...
Nie uniesiemy tego sami na dłuższą metę.
Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, Unia Europejska na razie chce nam blokować środki, nawet
nie,
te,
to rządzący blokują środki, bo oni nawet nie wystąpili. Pamiętam wypowiedzi premiera Morawieckiego. Nowy plan Marshalla dla Polski. Pieniądze, które są bezwzględnie konieczne. A dzisiaj mówi, nie, no te drobniaki na waciki, no po co nam to? No... Gdzie jest prawda? Kiedy ten człowiek mówi prawdę? Kiedy on chce powiedzieć, jaki jest jego pogląd? Jaki jest w ogóle jego pogląd na rzeczywistość? Czy taki, że chce federalizacji Unii Europejskiej i wspólnego zadłużania? Bo on to wymyślił i on to wprowadził. To jest premier, który bez konsultacji z parlamentem podjął najbardziej radykalną decyzję w postaci federalizacji Unii Europejskiej. To jest wspólne zadłużanie i powierzenie części kompetencji ministra finansów do Brukseli. A z drugiej strony mówi, no zadłużamy się wspólnie, mamy z tego pieniądze, ale my tych pieniędzy już teraz tak naprawdę nie potrzebujemy, nie chcemy. Kto normalny to zrozumie, o co jemu chodzi?
Panie prezesie, jak powinno się reagować na sytuację, kiedy pracodawca molestuje kobiety? Zawiesić, czy wyrzucić, czy czekać na wyrok sądu?
Czy ktoś molestuje kobietę, mężczyznę, molestowanie jest przestępstwem i od razu trzeba na to reagować. Powinno się na to zareagować.
Zawiesić.
Jeżeli jest w ogóle molestowanie, no to są już określone artykuły i tu
nie,
się...
Nie, ale to mówimy o procesie sądowym. Proces trwa. Oskarżenie jest złożone. Powinno się taką osobę zawiesić, czy nie? W funkcjach partyjnych na przykład.
Ale o jaki przypadek chodzi?
Mówię teraz o Jerzym P. z Miechowa, który jest szefem lokalnych struktur PSL-u. Pan zna tą historię na pewno, bo trafiała ona do pana na różne sposoby.
Ale to nie jest... Myślę, że można podać nazwisko, bo nie wiem, czy w tamtej sprawie wpłynęło jakieś oskarżenie. Nie wiem, czy trafiło oskarżenie. Bo na stan mojej wiedzy sprzed kilkunastu tygodni nie było żadnego aktu oskarżenia wniesionego do,
czyli
na
trzeba czekać na akt oskarżenia, jeżeli znaczy, dochodzi nie, no, do władz partyjnych. Takie
na doniesienie jakieś. No, ja nie mam metody, żeby tego sprawdzić. Ja nie mam policji politycznej, ja nie mam służb
nie
specjalnych.
Ma pan, ale również struktury
nie mam
lokalne mogą złożyć taki wniosek.
Ale tylko czy wniosek do policję, na policję, prokuraturę został złożony? Bo według mojej wiedzy, podkreślam,
jeszcze,
według
jeszcze
mojej
raz,
wiedzy...
Jeszcze raz, panie prezesie, to nie jest tak, że ja twierdzę, że on został albo nie został. Twierdzę, że również PSL, jeśli dostaje takie zgłoszenie, może...
No, ale nie, my nie wiemy, czy ono jest prawdziwe. Skąd, jak ja mam sprawdzić, czy, jak nawet nie, jest, nie ma doniesienia
panie,
na policję?
Panie pośle, mamy takie przepisy dotyczące akurat małoletnich, nie mówię teraz, bo to jest inna historia. Tu nie mamy do czynienia z małoletnimi, że jeśli podejmuję wiarygodną informację, jeśli dochodzi do mnie informacja, mam obowiązek to zgłosić. Nawet, przecież ja
ale
nie
ja
mam
nie wiem,
możliwości
czy to jest wiarygodna
sprawdzenia.
Informacja. Ta informacja była opisywana przez media. To jest już to jest informacja dla prokuratury, policji. Ja nie wiem, czy prokuratura, rektora i policja... Nie dostałem informacji. Nie mam żadnej wiarygodnej informacji w tym temacie.
Doniesienie medialne nie jest wiarygodną informacją. No,
a jakby ktoś napisał dzisiaj o panu coś takiego, to od razu ma być pan w RMF-ie zawieszony?
Nie, niekoniecznie. Natomiast ja zadaję pytanie o wiarygodność polityków. Znaczy, jeżeli jest poważny zarzut, no powinno się przynajmniej wszcząć procedury. Czy takie procedury zostały
ale
wszczęte?
My nie jesteśmy firmą. Ja nie mam procedur. Jeżeli ktoś jest jak na kogoś wniosek złożony i toczy się postępowanie, to często zawieszamy, tak. Ale polegamy na organach ścigania. My musimy... Ja też nie mogę każdego przyjść i powiedzieć bez doniesienia na policję nawet. Ja tu nie mówię o wniosku już, o akcie oskarżenia. Mówię o nawet zgłoszeniu na policję. Ja takiej wiedzy nie posiadam.
Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.